Poranna rozmowa Radia Centrum.
Przy mikrofonie Rafał Małys, witam i zapraszam na sportowe wydanie porannej rozmowy Radia Centrum. Przed tygodniem rozmawialiśmy o roli dyrektora do spraw marketingu i komunikacji w klubie sportowym. Dziś porozmawiamy o nieco innej funkcji, a mianowicie o kierowniku drużyny. A z nami jest Radosław Kozaczuk, kierownik zespołu MKS-u Fanfor Lublin. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Radek, pytanie na start. Kim jest kierownik drużyny?
Kierownik drużyny jest przede wszystkim opiekunem drużyny. Tak to najprościej mogę ująć. Zaczynając od tego, od czego zaczyna się praca kierownika, to może od tego, że jeżeli budujemy drużynę i transferujemy jakieś zawodniczki, no to takim moim pierwszym zadaniem jest kontakt z zawodniczkami, które będą przychodzić do naszego klubu. Muszę zorganizować dokumenty transferowe, muszę zorganizować im, jeżeli są to zawodniczki zagraniczne, no to muszę zorganizować im legalizację pobytu, pozwolenie na pracę, pozwolenie na pobyt czasowy, muszę im wyrobić numer PESEL, NIP, konta w banku, załatwić im mieszkanie, przetłumaczyć im umowy mieszkaniowe. Także takie pierwsze zadanie kierownika na początku sezonu jest to opieka zawodniczkami, które przychodzą do naszej drużyny. Takim drugim zadaniem jest zorganizowanie sprzętu sportowego. Na przykład jeżeli musimy zorganizować sprzęt sportowy dla zawodniczek, czyli w tym, w czym będą trenować przez cały sezon. Tak, to jest też dosyć trudne zadanie, no bo trzeba zrobić pomiary zawodniczek, trzeba wysłać te pomiary do firmy, z którą współpracujemy, do sponsora, z którym współpracujemy. No i to też jest trochę trudne, no bo tych rzeczy jest naprawdę bardzo dużo, więc spisać każdy rozmiar każdej rzeczy i potem dopilnować, żeby to wszystko pasowało i przyszło tak, jak zamówiliśmy, no to jest troszkę skomplikowane, ale dajemy radę.
Patrząc, że jest tych rzeczy tak sporo, to jakie kompetencje powinna mieć taka osoba, jakie cechy?
No na pewno musi być to osoba cierpliwa. Praca kierownika nie jest prosta, bo poza tym, że opiekuję się drużyną, to też jestem osobą, która pracuje w biurze, która dogrywa wszystkie terminarze, grafiki, która organizuje mecze u siebie. Jestem też logistykiem wyjazdów, organizuję przeloty międzynarodowe, organizuję hotele, menu, rezerwacje, hali, rezerwacje autokaru. Jeżeli mamy zawodniczki z zagranicy, to też trzeba im zorganizować wizy. Jeżeli gramy w Lidze Europy, to też kierownik drużyny jest tak zwanym EHF menadżerem, czyli musi zgłosić drużynę do uczestniczenia w rozgrywkach międzynarodowych. Muszę wprowadzić bardzo dużo danych do tak zwanej bazy EHF Family, danych zawodniczek, danych drużyny. Muszę poprowadzać licencje trenerów. Jak gramy mecz europejski, no to też przylatuje do nas drużyna, przylatują do nas sędziowie, też muszę być z nimi cały czas w kontakcie, muszę zorganizować hotel dla drużyny przyjezdnej, muszę ustawić im logistykę ich pobytu, pomóc w ogóle w pobycie tej drużyny. Tak samo przyjeżdżają sędziowie, sędziom też trzeba pomóc w organizacji ich pobytu, trzeba się nimi zaopiekować, aby każdy miał tutaj dobry czas i aby każdemu z nas łatwiej się pracowało.
Z tego co mówisz, to jest praca na trochę więcej niż cały etat, dlatego że mówisz, że pracujesz w biurze, ale tu są jeszcze rzeczy poza. Jak to właśnie pogodzić czasowo to wszystko, żeby wyrobić z każdym tematem?
No właśnie, tutaj pytałeś mnie, jakie cechy powinien mieć kierownik drużyny. No na pewno musi być dobrze zorganizowany, bo tych obowiązków jest bardzo dużo i cały czas dochodzi coś nowego, więc wydaje mi się, że przede wszystkim kierownik drużyny powinien być cierpliwy, bo czasem proces jego pracy jest bardzo długi. Poza tym współpracuje się z kilkudziesięcioma osobami praktycznie każdego dnia. Więc no tutaj ta cierpliwość jest bardzo, bardzo istotna. Musi być komunikatywny. Na pewno kierownik drużyny, która bierze udział w rozgrywkach europejskich, musi bądź powinien mówić choć w stopniu komunikatywnym w języku angielskim. Wydaje mi się, że to jest też taka niezbędna funkcja. No i tak jak wspomniałeś, no, pracuję na pełny etat jako kierownik drużyny, ale nie są to moje jedyne obowiązki. Jestem również trenerem, współpracuję z naszą młodzieżą, głównie z bramkarkami, ale też pracuję z pierwszą ligą. Także tutaj mamy też drugi zespół seniorek, AZS UMCS Lublin, gdzie też współpracuję z bramkarkami, seniorkami, ale także z naszymi grupami młodzieżowymi. Praktycznie od dzieci we wszystkich kategoriach biorę udział w treningach bramkarskich.
Wspomniałeś o tej cierpliwości. Ty ją miałeś od początku, czy musiałeś przygotować się, po prostu nastawić, że tego będą od ciebie oczekiwać?
No, na pewno nie miałem tego od początku. Na pewno ta praca nauczyła mnie bycia cierpliwym. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy pracować dla jakiejś firmy, no to czasem musimy troszkę się zmienić, bądź musimy się nauczyć nowych rzeczy. Mi bardzo zależało, żeby pracować w klubie, choć powiem szczerze, że nie planowałem pracować w klubie MKS Lublin jako kierownik. Moim głównym celem było tutaj zostanie trenerem bramkarek w pierwszym zespole. No i tak w 2020 roku złożyłem ofertę klubowi MKS Lublin, aby zostać trenerem bramkarek w pierwszym zespole. Moja oferta została przyjęta, ale dopiero dołączyłem do zespołu w połowie sezonu. To był sezon 2020-2021. Trudny moment to był, bo to był czas covidowy. Dlatego procedury, którymi musieliśmy podążać, były bardzo skomplikowane. Przede wszystkim dla mnie to był trudny moment, bo zostałem wrzucony na głęboką wodę. Połowa sezonu, gramy w Lidze Europejskiej, musiałem zorganizować wyjazd do Rosji, zorganizować przyjazd Turczynek, zorganizować przyjazd zawodniczek z Francji, z Nantes. Więc dla mnie to było naprawdę coś mega trudnego, tym bardziej, że też nie miałem jakiegoś przygotowania pod tym kątem, ale dałem radę, więc jestem tutaj do dziś, więc wydaje mi się, że to udźwignęłem i uważam, że wrzucenie mnie na tak głęboką wodę dało mi takiego dużego kopa do pracy. Nie ukrywam, że przez 2 miesiące pierwszej pracy miałem wielki ból głowy. Ale to tak ze stresu, ale to był taki dobry stres, tak mi się wydaje, bo to mnie motywowało do tego, żeby zagłębiać się w tajniki pracy kierownika. Więc dzisiaj już jest trochę luźniej, wciąż jest dużo pracy. Co roku dochodzą mi jakieś obowiązki, ale generalnie nie mam z tym problemu. Lubię ten klub, lubię otoczenie, z którym współpracuję. Mamy świetną drużynę, świetny sztab, świetnych ludzi w biurze, więc myślę, że to jest jedna z prac, których mógłbym sobie wymarzyć.
Jak to się w ogóle stało, że trener bramkarek nagle musi zostać kierownikiem?
No właśnie, bo gdy moja propozycja została przyjęta jako propozycja bycia trenerem bramkarek, w tym momencie akurat zwalniało się stanowisko na kierownicze. Więc zaproponowano mi tą pracę. Powiem szczerze, że na początku nie byłem jakoś tam skory, aby przyjąć tą funkcję, ale po dłuższych rozmowach postanowiłem, że spróbuję. No i tak zostałem do dziś. Także w styczniu będzie już 4 lata, jak opiekuję się drużyną.
Wspomniałeś, że zostałeś rzucony na głęboką wodę, aby byłeś się w jakiś sposób przygotowywany do tego stanowiska?
Właściwie nie byłem przygotowany. To znaczy miałem miesiąc pracy takiej przygotowawczej. moja poprzedniczka Edyta Danielczuk, która przez kilka lat również była na tym stanowisku, pomagała mi przez miesiąc wdrożyć się do tej pracy, więc przez pierwszy miesiąc pracy oczywiście miałem duże wsparcie u Edyty, a potem miałem wsparcie ekipy z biura.
Wspomniałeś, że kierownik to jest taki opiekun, a jeżeli chodzi o relacje z zawodniczkami, to działasz w cieniu, czy rzeczywiście jest ta bliska relacja?
Jestem na każdym meczu, staram się być na każdym treningu, jestem na każdym wyjeździe. Dziewczyny, jeżeli mają jakieś problemy, to też mogą się zwrócić tym do mnie. Poza tym, no ja tak naprawdę, jeżeli jakaś zawodniczka do nas przychodzi, jestem osobą pierwszego kontaktu, więc jest dużo tematów, które muszę obgadać z zawodniczkami osobiście, no i staram się im pomagać we wszystkim, w czym tylko potrzebują pomocy. Więc moje relacje z zawodniczkami są dosyć takie bliskie, no bo po prostu jestem z nimi praktycznie każdego dnia, spędzamy razem dużo czasu na treningach, dużo czasu na wyjazdach, więc jesteśmy jedną wielką rodziną.
Mówiłeś także, że dobrze, żeby kierownik miał język angielski na tym poziomie co najmniej komunikatywnym, a czy spotkałeś się z taką sytuacją, że może któraś zawodniczka bądź w ogóle zespół przyjezdny nie byłeś w stanie przebić się przez tę barierę językową?
Dopóki nie będziemy mieć gości z Wielkiej Brytanii, to raczej nie powinno być z tym problemu. Żartując, ale nie ma problemu. 5 lat mieszkałem w Anglii, więc udało mi się nauczyć tego języka, ale powiem szczerze, no z Brytyjczykami jest się najtrudniej dogadać. Jeżeli się rozmawia z, nie wiem, Portugalczyk, Francuz, Hiszpan, Niemiec, no to tak naprawdę ten język jest na bardzo podobnym poziomie.
Na horyzoncie jest 2 mecz z zespołem z Hiszpanii. Co w kontekście tego spotkania jako kierownik zespołu musiałeś poczynić?
No przede wszystkim skontaktować się z drużyną przyjezdną, zorganizować im hotel. To samo będziemy oczekiwać od nich, być w kontakcie z hotelem, przygotować im odpowiednie menu, takie jakie sobie życzą, zarezerwować im halę do treningu. No i po prostu być taką osobą, na którą mogą liczyć, jeżeli będą tutaj u nas w Lublinie. Więc ja też liczę na to, że jak pojedziemy do Hiszpanii, do San Sebastian, to będziemy również pod dobrą opieką.
Jeżeli chodzi o rezerwację hali, to jak to wygląda, patrząc, że mamy dość sporo drużyn występujących na tym najwyższym poziomie? Mamy hierarchię, czy kto pierwszy, ten lepszy, jeżeli chodzi o rezerwację?
To znaczy, jakaś hierarchia myślę, że jest na pewno, bo drużyny grające w najwyższej klasie rozgrywkowej mają tak jakby pierwszeństwo do rezerwacji hal i godzin, które sobie życzą. Więc nigdy nie było problemu, żeby zarezerwować jakiś termin. Poza tym większość kierowników żyje ze sobą dobrze, więc jeżeli chcemy przesunąć na przykład trening siatkówki lub koszykówki, to dogadujemy to i nigdy nie ma żadnego problemu. Tak samo nasza drużyna się potem zrewanżuje, bo jeżeli koszykówka będzie potrzebowała przesunąć jakiś trening bądź siatkówka, to też nie ma problemu. To działa w dwie strony. Musimy ze sobą współpracować.
Na tym stanowisku, powiedz już z własnego doświadczenia, jakie było największe wyzwanie, jaki był największy pożar, który musiałeś gasić?
Na pewno czas covidowy był dosyć trudny, bo były trudne procedury. No, dziewczyny przed meczem, 24 godziny przed meczem musiały robić badania COVID. Potem te badania musieliśmy wysyłać do EHF-u, więc może tutaj nie było gaszenia pożaru, ale była po prostu zastanawialiśmy się, czy badania wyjdą dobre, bo jeżeli na przykład byłby jakiś wynik pozytywny, no to niestety mecz mógłby się nie odbyć, albo jakaś zawodniczka bądź zawodniczki mogłyby nie zagrać. Ale co do gaszenia pożaru, to przypominam sobie taką sytuację, że zamówiłem hotel w Gnieźnie. No i pojechaliśmy, właściwie nie zamówiłem hotelu w Gnieźnie, tylko pod Gnieznem. Bardzo ładna okolica, hotel przy jeziorze. Już w tym hotelu byliśmy, więc postanowiliśmy do tego hotelu wrócić. No i zarezerwowałem ten hotel, przyjeżdżamy, no i mówią mi w tym hotelu, że sorry, ale tutaj nie ma żadnej rezerwacji. No to zadzwoniłem do dyrektora, który zajmował się tym hotelem i on mi mówi, że no Radek, ja mam kilka hotelów i akurat w tym hotelu nie miałem miejsca, więc zarezerwowałem wam miejsca w innym hotelu. No i byliśmy troszkę zaskoczeni, zasmuceni, no bo chcieliśmy akurat skorzystać z tego danego hotelu, ale tak naprawdę w sumie nic takiego się nie stało, pojechaliśmy do innego i też było dobrze.
Ale to też było pod Gnieznem, czy to zupełnie inne miasto?
Akurat musieliśmy jechać do Gniezna w tym przypadku, więc może to i lepiej, bo mieliśmy bliżej halę do treningu, bliżej mieliśmy halę do meczu, więc tak naprawdę nie musieliśmy spędzać 40 minut w podróży, tylko na przykład 10, aby dostać się na trening i z tego treningu wrócić.
Radek, nasza rozmowa dobiła końca. Bardzo ci dziękuję, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem i życzę samych sukcesów w twojej karierze.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Chciałbym tylko powiedzieć, że praca kierownika jest na tyle skomplikowana, że 15 minut rozmowy to jest zdecydowanie za mało. Mam nadzieję, że będziemy mogli kiedyś pogadać o tym troszkę dłużej, a dziś to tylko taka kropla w morzu na temat funkcji i zadań kierownika MKS Fanprol Lublin.
Jak sami słyszeliście, tematyka jest bardzo rozbudowana, a że moglibyśmy jeszcze dłużej rozmawiać. Czas antenowy jest jednak rygorystyczny, dlatego bardzo ci dziękuję i wszystkich słuchaczy zapraszamy na najbliższe mecze MKS Fanprol Lublin.
Ja również zapraszam i życzę powodzenia wszystkim sportowcom z Lublina. Pozdrawiam.
Moim i waszym gościem był dzisiaj Radek Kozaczuk, kierownik MKS-u Fanfor Lublin. Na kolejną poranną rozmowę zapraszam już w imieniu Marka Skowronka na najbliższy poniedziałek na godzinę 8.15. A za dzisiejszy poranek dziękuję wam, Rafał Małys. Do usłyszenia.